Państwu. Jest mi ogromnie miło, że mogę przedstawić Państwu słowa naszego dzisiejszego pomocy, pana doktora Wojciecha Kędrzewa. Chciałabym pana słuchać, że mam doktora Kędrzewa powiedzieć.
Doktor pan Wojciech Kędrzewa ukończył studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej w 1992 roku na kierunku biotechnologii. Później kontynuował swoją edukację pod kierunkiem profesora Pierre Chambon w Laboratorium Genetyki Molekularnej jako sekretarza francuskiego Ministerstwa Badań i Technologii. No i tam też w 1997 roku przedstawił swoją sprawę doktorską dotyczącą receptora retrotopowego u myszy. Jako sekretarza Human Frontier Science Program odbył staż podoktorski w laboratorium neurobiologii w Cardiff w Wielkiej Brytanii. I w 2001 roku powrócił do Francji, do Strasburga, gdzie między innymi projektował, tworzył i kierował badania analizy zachowania zwierząt w morskiej produkcji. W 2006 roku po przeprowadzeniu przewodu rehabilitacyjnego na Uniwersytecie Strasburskim uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na biologicznym. Od roku 2005 jest pracownikiem Narodowego Instytutu Badań Biologicznych w Francji. Pracuje w Instytucie Genetyki i Biologii Molekularnej i Komórkowej w Strasburgu, gdzie kieruje swoją grupę badawczą. Jest jednym z pionierów badań roli witaminy A w funkcjach centralnego systemu nerwowego, laureatem licznych nagród. A ze swojej strony tak bardziej osobiście bardzo mnie cieszy, że doktor Kędrzewa utrzymuje żywe kontakty z naszym krajem, czego takim moim zdaniem szczególnym razem z umożliwieniem wychowania licznych długoterminowych staży przez polskich studentów w jego grupie badawczej. Jest promotorem 5 prac doktorskich, z czego właśnie 3 zostały wykonane przez polskich doktorantów, na których znalazł miejsce w swoim laboratorium, z czego jesteśmy szczególnie wdzięczni. A dzisiaj przedstawimy wykład, już nie przedłużając, bardzo zapraszam pana doktora do jego wygłoszenia.
Osobiście najbardziej interesował, to były funkcje jego okres, cały okres rozwoju człowieka można podzielić na trzy kalendarzowo równe okresy. Trzy trymestry trzymiesięczne, które tutaj prowadzą aż do rozwoju pełnego człowieka poprzez podziały komórkowe, zagnieżdżenie się powstającego jądra w macicy u samicy czy u kobiety w tym przypadku, poprzez coraz bardziej wyspecjalizowaną i zorganizowaną strukturę, którą tutaj, jak widać na tym przykładzie, na koniec pierwszego trymestru, czyli po funkcja tych komórek nie jest jeszcze na tym etapie zdefiniowana. Mogą one się stać którymkolwiek typem komórki w przyszłym organizmie. Mówimy o nich jako o komórkach totipotencjalnych. Troszkę w późniejszym etapie, już kolejnego dnia, piątego dnia, powstaje wewnątrz tej sfery pusta przestrzeń, określana jako jama blastocysty. Na tym etapie już można rozróżnić różne typy komórek. Ektoplast, który wyściera całą sferę, i z kolei ektoplast, który będzie przyszłym miony, i trofoplast, który wyściera całą sferę blastocysty. Na tym etapie właśnie już komórki przyszłego embrionu, określanego jako ektoplast, mogą stać się już, mogą się stać różnego typu rodzajami tkanek. Nie są już potencjalne, są pluripotencjalne, tak mówimy wtedy. I to właśnie te komórki można wyizolować z blastocysty, można je podawać na płytkach w kulturach komórkowych. I właśnie te komórki można modyfikować i używamy właśnie tego typu technik przy modyfikacji, przy produkcji zwierząt genetycznie modyfikowanych. W drugim tygodniu zarodek ma zaledwie 1,4 mm. Jego głównym zadaniem teraz jest przyczepienie się do ściany do tej pory był wolny i mógł sobie wylecieć. W tej chwili szuka sposobu zakorzenienia się w siance macicy, wytwarzając enzymy, które rozluźniają komórki ścianki macicy, tak żeby mógł penetrować te ścianki. I kończy się ten okres pełnym zagrzewaniem zarodka już w ściance macicy. Na końcu tego właśnie dwutygodniowego okresu można sobie wyobrazić, czy można wyróżnić właśnie te regiony ektoplastu, które są tutaj na jasno-niebieskim kolorze, które dadzą początek przyszłemu embrionowi. Podobnie jak i część hipoplastu, który tutaj jest zaznaczony na żółto w tym przypadku. Niektóre kolory troszkę zmieniły swoją naturę, dlatego że ta jest z kolei zielona, jest to trofoblast. Ta część współpracuje z materiałem macierzyńskim, stworzy przyszłe łożysko, miejsce wymiany między innymi hormonów kontroli dostępu środków odżywczych dla rozwijającego się embriona. Gdybyśmy popatrzyli w powiększeniu na tę część epiplastu, który nazywa się również płytka embrionalna, można byłoby tutaj wyróżnić trzy warstwy komórek na tym etapie. Są to warstwy jednokomórkowe, dlatego nazywa się często listkami. Możemy nawet zobaczyć właśnie tutaj to troszkę lepiej. Wszystkie także ta górna część warstwa jest to warstwa ektodermy. Jest to dla neurobiologów najbardziej interesująca warstwa, dlatego że tutaj w tej warstwie właśnie znajduje się grupka komórek, które dadzą początek systemowi nerwowemu. Na tym etapie właśnie pod koniec drugiego tygodnia można byłoby określić właśnie to wydarzenie, pojawienie się płytki nerwowej mniej więcej w tym rejonie, jako początek systemu nerwowego. Te komórki nie mogłyby się pojawić same. Komórki te w tej indukowane są poprzez mezodermę, które znajduje się tuż poniżej ektodermy. A jeszcze niżej znajduje się endoderma i z każdej z tych struktur, z tych warstw komórkowych powstaną coraz to inne organy. Z endodermy, tej najbardziej wewnętrznej części, powstaną płuca, powstanie układ trawienny, tarczyca, system moczowy, łącznie z cały system moczowy. Z mezodermy natomiast powstaną mięśnie, powstaną kości, część systemu krwiobiegu, system limfatyczny, nerki, gonady. Z kolei z ektodermy w dodatku poza tkanką nerwową powstaną również włosy, powstanie skóra, paznokcie, a również cały system sensoryczny. związku z tym, że właśnie w okresie rozwoju embrionalnego następuje cały szereg procesów różnicowania się, jest to okres szczególnie wrażliwy na środowisko, a w szczególności na substancje krwiowe. Dlatego mówimy właśnie o tym okresie jako okresie krytycznym, czyli okresie, kiedy zaburzenie któregokolwiek z wydarzeń rozwojowych będzie miało największy efekt na rozwój konkretnego danego organu. Gdzie rozwój określamy jako raz różnicowanie się właśnie komórek, a druga rzecz jest ich wzrost, dzielenie się. Lub też bardziej odwrotnie. Gdzie różnicowanie z kolei jest to proces rozwojowy, który sprawia, że niewyspecjalizowana komórka lub tkanka staje się wyspecjalizowaną do konkretnej funkcji, czyli płytka nerwowa staje się tkanką nerwową lub też komórka pluripotencjalna staje się już neuronem. Z kolei wzrost struktury związany jest z podziałem komórkowym. Nie wiem, czy będzie to dobrze widoczne z daleka, ale to na tym schemacie przedstawione są różne okresy krytyczne dla rozwoju różnego typu organów. To, co rzuca się w oczy, to to, że okres krytyczny dla rozwoju mózgu trwa praktycznie rzecz biorąc przez cały okres rozwoju embrionalnego, ale również i później przez cały okres rozwoju płodowego. Jest to praktycznie rzecz biorąc najdłuższy okres krytyczny. Okres krytyczny dla serca, dla rozwoju nóg, zębów, podniebienia są znacznie krótsze. Ale popatrzmy na sam rozwój. Poza wrażliwością na środowisko, poza wrażliwością na rozwijanie różnego typu anomalii, czy strukturalnych, czy funkcjonalnych, popatrzmy na sam rozwój embrionalny. Dla przypomnienia, tutaj jest ilustracja ostatniego etapu jeszcze rozwoju zarodkowego, gdzie sama ektoderma, tutaj zaprezentowana na niebiesko, na górze, tworzy tak zwany rowek nerwowy. Wkrótce potem ten rowek nerwowy, trudno to zobaczyć tutaj, ale po prostu komórki migrują wewnątrz tego rowka i zamykają się. Zamykając się, tworzą cewkę nerwową. Jest to taka tuleja, która wzdłuż całego organizmu przebiega. Natomiast części wewnętrzne tej struktury, hipoblast, tylko będą się zamykały, żeby tworzyć przyszły system trawienny, na przykład jelita. Czy też aortę i serce. W trzecim tygodniu, bo mówimy tutaj o trzecim tygodniu, po zamknięciu płytki nerwowej, poza zamknięciem płytki nerwowej jest początek różnicowania się tarczycy, wątroby, układu moczowego, a komórki mięśnia sercowego zaczynają już bić. Tak to mniej więcej wygląda, gdyby popatrzeć na embriona całego. Widać tutaj jeszcze są, ten rowek nerwowy jest otwarty. Zaczyna się zamykać mniej więcej od środka. I to zamykanie się podąża w kierunku ogona i w kierunku fałdu głowowego. Widać tutaj właśnie tak samo, że tworzą się takie małe kulki. Te małe kulki to są somity. Somity, z których później powstaną mięśnie, powstaną kości. Natomiast pomiędzy somitami, które znajdują się z lewej i z prawej strony, jest właśnie zamknięta rurka, która stanie się później rdzeniem kręgowym. W niektórych przypadkach może coś nie pójść dobrze. Fałd głowowy się nie zamknie i wtedy mamy sytuację z anomaliami rozwojowymi, gdzie po prostu będzie brakowało głowy. Jednak w większości przypadków fałd ten głowowy się zamyka i można tutaj już będzie odróżnić przyszłą głowę, część mózgu w niej, aorty poza właśnie formowaniem się zarodków, kończyn, języka, płuc, żołądka, pęcherzyka bocznego, zaczynają się również formować neurony. Neurony, które są indukowane właśnie w cewce nerwowej i są indukowane w różny sposób, mogą się stać różnymi neuronami. Na przykład tych neuronów jest dużo. Jeszcze Cahal na początku poprzedniego wieku naliczył ich około ponad 400. Mogą się stawać różnymi neuronami w zależności od ich pozycji w cewce. A to dzięki temu, że u podstawy cewki produkowane jest białko, nazywa się dźwięczny jeż. Ten dźwięczny jeż jest wydzielany przez komórki, które znajdują się w podstawie cewki. I dyfundując, będzie tworzył gradient. Gradient wysokiego stężenia tego białka u podstawy cewki będzie go coraz mniej zbliżony do góry, do części dorsalnej. W zależności od tego gradientu na dole będą powstawały interneurony, będą się znajdowały jedynie w tym rejonie, natomiast w głównej części będą powstawały na przykład też motoneurony, które będą unerwiały kończyny. Poza tymi wydarzeniami związanymi z rozwojem neuronów, o których jeszcze za chwilę powiem, w piątym tygodniu pojawiają się zalążki nosa, organów genitalnych, następuje rozwój, początek rozwoju szczęki, układu krwionośnego, szósty tydzień, pojawienie się uszu wewnętrznych, zewnętrzne pokaże się troszkę później, zewnętrzna część uszu pokaże się troszkę później, kończyn, oba płuca są już obecne, w siódmym tygodniu zaczyna się różnicowanie już mięśni, wyprostowanie kręgosłupa, które był do tej pory zwinięty, zanika ogon, który podobnie jak u człowieka występuje i u myszy. Trudno nawet w niektórych przypadkach na pewnych etapach rozróżnić embriony zwierzęce od embrionów ludzkich. W 8 tygodniu uformują się już palce i podnosi się głowa. Więc początek kostnienia. Okres płodowy. Okres płodowy, który jest najdłuższy i w którym bardzo dramatyczne zmiany, jeśli chodzi o ilość. Przede wszystkim o ilość, patrząc na rozwijający się płód, który od 2,5 cm w drugim miesiącu staje się już 50-centymetrowym w momencie gotowym do porodu, który z 2 gramów w ciągu jednego miesiąca może przybrać do 28 gramów, ponad 10 razy. I to jest również okres, w którym pojawiają się pierwsze funkcje. Około 3 miesięcy można zaobserwować, czy około 2,5 miesiąca można zaobserwować pierwszą ruchliwość embriona. Między innymi chodzi tutaj o zaciskanie, ruszanie pałuszkami, zaciskanie pięści, przerywanie. Wrażliwość na światło pojawia się już wkrótce. Później, miesiąc później, w czwartym miesiącu, w piątym miesiącu wrażliwość na dźwięk, rytm snu i aktywności w szóstym miesiącu i odruchy ssania już w miesiącu siódmym. Wrażliwość na dotyk prawdopodobnie jest już obecna w miesiącu piątym, około 20 tygodnia. Jeśli chodzi natomiast o wrażliwość na ból, to jest bardziej kompleksowy już proces neurobiologiczne, dlatego że wymaga integracji w systemie nerwowym impulsów sensorycznych, które pochodzą z zewnątrz, żeby je interpretować właśnie jako bolące. To może być potencjalnie możliwe około 30 tygodnia, kiedy system nerwowy peryferyjny połącza się z systemem nerwowym centralnym, właśnie żeby informować między innymi o doznaniach dotyku. Głównymi wydarzeniami w okresie płodowym jest różnicowanie się, powstawanie korpusu mózgowego i systemu sensorycznego oraz ogólny wzrost. pozostanie w tym okresie, dlatego że już stara kora powstała troszkę wcześniej. Stara kora, czyli struktury, które są bardziej, można powiedzieć, atalistyczne, bardziej stare, jeśli chodzi o filogenezę. Jest to między innymi części regionu związane z hipokampem, które odpowiedzialne jest za uczenie się i pamięć. Są to również struktury typu amigdala na przykład, która związana jest z interpretacją bodźców sensorycznych jako bezpieczna albo niebezpieczna. Jednakże kora stara wykształca się prawdopodobnie dlatego tak wcześnie, ponieważ ważna jest dla znacznie ważniejszych funkcji, czyli uczenie się i pamiętanie na tym etapie. Odpowiedzialne jest między innymi za rozwój, za kontrolę rozwoju systemu cyrkulacji płynów, między innymi krwioobiegu. Kora mózgowa nowa rozwija się w okresie głodowym, ale również i po narodzeniu. To długo po narodzeniu, dlatego że kończy się rozwija się dopiero pod koniec okresu dojrzewania. I ostatecznie system sensoryczny, który jest bardzo ściśle związany z nową korą, dlatego że to ona będzie interpretowała sygnały, impulsy sensoryczne, rozwija się mniej więcej w tym samym okresie. Jeśli chodzi o rozwój mózgu, jest to spektakularny okres, kiedy z mózgu, który jest mały, przechodzimy do struktury, która odróżnia nas chyba najbardziej od wszystkich innych zwierząt, do właśnie tej struktury, która jest pofałdowana, jest to właśnie kora, która na tym etapie ma tylko kilka milimetrów powierzchni, przedstawia mniej więcej 50 cm na 50 cm, gdyby ją rozłożyć, ale to pofałdowanie właśnie daje możliwość, daje zapewne dużą powierzchnię właśnie, dużą powierzchnię tej kory, co pozwala na procesowanie dużej ilości informacji właśnie, między innymi sensorycznych. Jak do tego przechodzimy? Dlatego, że ilość to dobra rzecz, ale chodzi tutaj też o jakość. Rozwój mózgu związany jest z pojawieniem się dużej ilości neuronów. Neuronów wyspecjalizowanych, które generalnie można byłoby określić jako komórki. Komórki wyspecjalizowane właśnie w komunikacji. W komunikacji między sobą, w nadawaniu rozkazów, integracji informacji i interpretowaniu je. Tak, w dwóch słowach w neuronach można rozróżnić ciało komórkowe, które jest połączone z dendrytami. Są to jak gdyby takie naturalne anteny komórki, przez które komórka nerwowa będzie odczuwała to, co się dzieje na zewnątrz. A jeśli by chciała coś powiedzieć w środowisku, to robi to używając aksonu. Ta długa wypustka tutaj to jest właśnie akson, gdzie przez wzbudzenie potencjału elektrycznego prowadzi do wydzielenia w tym rejonie, które tak słabo widać, jest mało skontrastowany, ale tutaj jest powiększenie. To się nazywa synaps. Prowadzi do wydzielania substancji chemicznych, które będą oddziaływały na strukturę postsynaptyczną, czyli na docelową komórkę, która może być komórką nerwową, może być mięśni również na przykład. Jak powstają te neurony? Przypomnę tutaj taki obrazek z 4 tygodnia, kiedy zamknięta już tutaj jest cewka nerwowa, gdzie będą powstawały komórki nerwowe, w tym też właśnie neurony. No i w pierwszym rzędzie to po prostu one muszą powstać. Powstają w drodze podziału. W drodze podziału komórek macierzystych. Komórek macierzystych systemu nerwowego, które znajdują się w świetle właśnie komory, która znajduje się wewnątrz cewki. Jest to w zasadzie taka jednokomórkowa warstwa, gdzie komórki mogą się dzielić. I w niektórych częściach mózgu zachowują tę zdolność nawet do końca życia człowieka. Po podziale komórki celowniczki powinny funkcjonować, w tych miejscach różnicują się, tworząc cały szereg różnego typu komórek nerwowych, a jak się tylko zróżnicują, łączą się w sieci. Łączą się w sieci poprzez wytworzenie dendrytów, poprzez wytworzenie aksonów. Aksonów, które powinny znaleźć swoje cele, żeby działać i rozmawiać z tymi komórkami, z którymi trzeba. Jeżeli właśnie nie potrafią, czy rozmawiać z tymi, z którymi trzeba, bądź też trafiły w złe miejsce, po prostu obumierają. Ten proces obumierania jest kolejnym etapem właśnie rozwoju systemu nerwowego. Na poziomie to umieranie odbywa się na poziomie komórek, które zupełnie zanika, ale tak samo odbywa się na poziomie połączeń synaptycznych, które na początku jest bardzo dużo, ale z czasem są utracane. I ostateczny etap, który trwa bardzo późno do końca okresu rozwoju dojrzewania, to jest mielinizacja, czyli proces otaczania aksonów płaszczykami mielinowymi, krótko mówiąc to jest tłuszcz mniej więcej, który pozwala na lepsze przechodzenie sygnałów elektrycznych. Przejdziemy teraz przez te etapy, tak szybciutko, właśnie żeby zrozumieć, jak kompleksowe są te wydarzenia. Mówiąc to, jest to reprezentacja taka skromna, jeśli chodzi o tą kompleksowość. Niemniej jednak daje pogląd, daje wyobraźnię, jak wszystko musi być koordynowane dokładnie. Dlatego, że na samym początku właśnie rozwoju tego systemu nerwowego, neurogenezy, przede wszystkim jest ogromna ilość komórek, które się dzieje. Może być ich do 250 tysięcy na minutę. Te podziały występują w cewce nerwowej, a wkrótce potem neurony, które jeszcze nie wykształciły swoich aksonów, rozbiegają się w różnych kierunkach po to, żeby dotrzeć do miejsc przeznaczenia, a pomagają im w tym substancje chemiczne. To jest jedna rzecz. A tak jak tutaj widać na przykładzie kory mózgowej, właśnie neokorteksu, czyli nowej kory. Tutaj jest część bazalna, to jest zewnętrzna część kory, powierzchnia. Komórki, które rodzą się w części wentralnej, gdzie są właśnie komórki macierzyste, migrują do różnych miejsc na poziomie kory dzięki wspinając się po komórkach, które określamy jako komórki glialne, które służą tutaj za przewodników w tej drodze na miejsce przeznaczenia. Jednocześnie w trakcie tej migracji, już na miejscu docelowym, komórki nerwowe różnicują się, aby stać się już albo na przykład komórkami, które będą im blokowały aktywność innych komórek, bądź też będą je aktywowały. Około 45-75% neuronów umiera w trakcie tej migracji, bądź też już po dojściu na miejsce. A kiedy już dojdą na miejsce, tworzą agregaty. Te agregaty neuronów wytwarzają aksony, które z kolei będą nawigowały, będą migrowały, żeby dotrzeć do komórek docelowych, żeby kontrolować ich aktywność. Jak to się dzieje? Tutaj bardzo przydatne są sygnały właśnie chemiczne. Chemiczne, które są negatywne, tak jak na przykład wysyłane przez semaforyny, które będą odpychały aksony, w związku z tym one nie będą rosły w tą stronę. Natomiast inne substancje, takie jak katecheryny albo efryny, będą tworzyły kanały, wzdłuż których mogą później właśnie rosnąć aksony. Będą rosły w kierunku substancji, które będą je przyciągały, które będą atrakcyjne. Którymi na przykład są nitryny. Są to grupy białe za każdym razem. Ich różnorodność, ich obecność w różnych częściach systemu nerwowego pozwala właśnie na bardzo kompleksową organizację połączeń nerwowych mózgu. jeśli nam dotrze na miejsce, to musi w jakiś sposób się skomunikować z komórką i nawiązać z nią kontakt. Ten kontakt jest nawiązany przez indukcję synapsu. Synaps, dokładnie rzecz biorąc, to jest ta przestrzeń pomiędzy komórką, która pomiędzy aksonem, to jest ten terminal, końcówka aksonalna i komórka docelowa. I ten kontakt odbywa się albo poprzez wymianę informacji molekularnych dwustronną, między innymi na przykład poprzez interakcje pomiędzy integrenami, które będą takimi zamkami, które zapraszczają i blokują i wiążą ze sobą część presynaptyczną, czyli końcówkę aksona i część postsynaptyczną, czyli komórkę docelową. Może to być interakcja następcza, czyli innymi słowy komórka docelowa będzie informowała docierający na miejsce akson, że trzeba nawiązać kontakt. Może to być też odwrotnie, docierający akson będzie wysyłał te informacje, ale również jest taka możliwość, dość często obserwowana, że to właśnie komórki astroglialne, czyli jeszcze komórki systemu nerwowego będą wysyłały informacje, że informacje o miejscach, w którym takie synapsy powinny być utworzone. Na tej ilustracji widać neuron, który został wybarwiony na czerwono, jego cała arboryzacja właśnie dendrytyczna i aksonalna, a zielone punkty to wszystko jest wybarwienie fluorescencyjne białkami, które pochodzą z meduz, które są fluorescencyjne, które zostały przysposobione technikami inżynierii genetycznej, żeby można było je używać jako narzędzi właśnie do wizualizacji komórek, do oglądania komórek nerwowych. Po wprowadzeniu ich do organizmu można właśnie obserwować, że cała komórka nerwowa jest wybarwiona na czerwono, a zielone punkty odpowiadają miejscom, w których tworzone są synapsy. Jakikolwiek sposób tworzenia synapsu byśmy tutaj rozważali, to co jest ważne, to jest właśnie sygnalizacja chemiczna pomiędzy częścią presynaptyczną, czyli końcówką aksona, i częścią postsynaptyczną. I ta wymiana informacji jest dwustronna. Jeżeli komórka docelowa będzie zadowolona i będzie wydzielała te substancje, które nazywamy czynnikami troficznymi, komórka nerwowa będzie zadowolona i będzie utrzymywała ten kontakt. Jeżeli z kolei nie dostanie odpowiedniej ilości pożywienia, po prostu umrze. Umrzeć mogą również jedynie części tej komórki, czyli konkretne synapsy. Taka adaptacja jest szczególnie dynamiczna w okresie po narodzeniu. Można tutaj zobaczyć w okresie narodzin i liczba komórek jest ograniczona, to jest część kortykalna. W wieku 6 lat połączeń komórek jest bardzo dużo, ale z kolei w wieku 14 lat i komórek jest mniej, połączeń nerwowych jest mniej. To jest ważna informacja właśnie, to jest ważny etap właśnie usuwania czy śmierci komórek, czy śmierci połączeń synaptycznych. Dlatego, że ona definiuje tutaj jeden z dwóch typów synapsów. Są to synapsy, które oczekują na doświadczenie. Oczekują, innymi słowy, na stymulację. Stymulację oczekują po to, żeby przetrwać. I nadprodukcja synapsów, ona właśnie ma miejsce w okresie rozwoju płodowego, we wczesnym okresie po narodzeniu. Ale jeżeli one nie będą używane właśnie te synapsy, będą zaniedbane. W związku z tym w tym przypadku dla tych synapsów doświadczenie prowadzi do zmniejszenia ich ilości. Czy też braku doświadczeń. Przygotowują one mózg do analizy informacji, kontroli zachowań oczekiwanych od człowieka. Czyli to są takie bardzo podstawowe funkcje. Typu percepcja, analiza sensoryczna, odczuwanie po prostu środowiska, więź z rodzicami, koordynacja wzrokowo-ruchowa, która właśnie stabilizuje się po okresie, po narodzinach, zdolność komunikacji. Jeżeli usunięcie tych synapsów nie nastąpi, prowadzi to do chorób. Chorób, które, jedną z takich chorób jest właśnie choroba upośledzenia umysłowego, się nazywa Fragile X, dlatego że dotyczy genu, który się nazywa FNR, Fragile Mental Retardation Syndrome, który znajduje się na chromosomie X. Jego niefunkcjonalność uniemożliwia usunięcie właśnie tych synapsów. Tutaj widać właśnie synapsy u osobnika dorosłego, który jest chory na tą chorobę i w porównywalnym wieku osoba zdrowa ma znacznie mniej. Powstaje w pewnym sensie hałas w funkcjonowaniu systemu nerwowego, który prowadzi do upośledzenia umysłowego, między innymi jak jest to również upośledzenie motoryczne. W tym przypadku mniej synapsów jest lepiej. Znaczyłoby to lepiej. Drugim typem synapsów są to synapsy, które oczekują na doświadczenie nie aby przetrwać, ale żeby powstać. W tym przypadku doświadczenie prowadzi do zwiększenia ich ilości. Nie do utrzymania, ale właśnie do zwiększenia ich ilości. I te synapsy przeżywają i trwają u dorosłego człowieka przez całe życie. Kodują one doświadczenia i są u podstaw ludzkiego uczenia się. Języków, specyficznej wiedzy, umiejętności, które nabieramy w ciągu życia. I ostateczny ostatni etap właśnie, który trwa po synaptogenezie i trwa do końca okresu dojrzewania, jest to proces mielinizacji, której zaburzenie w późniejszym wieku może prowadzić do takich chorób jak stwardnienie rozsianych na przykład. Ostatecznie mózg w momencie narodzin nie jest dojrzały. Nie jest dojrzały, jego dojrzewanie, jego rozwój trwa jeszcze przez wiele lat. Ale jest to zaletą w sumie człowieka. Jest to zaletą w tym sensie, że zwiększa to możliwości adaptacyjne człowieka do środowiska. Z tego względu, że to właśnie środowisko i stymulacje właśnie mózgu będą kształtowały i utrwalały na życie całe niektóre połączenia i sieci połączeń nerwowych. To sprawia, że można stwierdzić, że właśnie mózg rozwija się w kontakcie ze światem zewnętrznym i adaptuje się do środowiska. Ten proces adaptacji u człowieka jest najdłuższy w porównaniu do wszystkich innych gatunków zwierząt. A wczesne doświadczenia wpływają na architekturę mózgu, która została